Tytuł dzisiejszego kazania brzmi może nie tyle katastroficznie, co zdawałoby się pesymistycznie, a jest to werset z drugiej Księgi Kronik, fragment wersetu, który mówi: dopóki ziemia jeszcze jest nasza. Dopóki ziemia jeszcze jest nasza. I mam pragnienie, by to był właśnie temat dzisiejszego mojego rozważania Bożego Słowa, dzisiejszego mojego kazania. Jak może już zauważyliście, jest to druga Księga Kronik, jest to fragment opisujący panowanie króla Asy, o którym to królu już rano dzisiaj Donka nam dość długo i dobitnie mówiła. I mówiła w sposób, który najczęściej towarzyszy nam o rozważaniu losów Izraela. Szukali Bożego oblicza, szukali Pana, Bóg dawał im się znaleźć, po czym zapominali o Bogu, po czym Bóg odwracał swoje oblicze od nich, szli do niewoli, zaczynały się kłopoty, wojny, a oni, kiedy się upamiętali, zaczynali znowu wołać do Pana i Bóg znowu dał się nad nimi litował i znowu dawał im lata pokoju, po czym oni znowu zapominali i taka, jak to mówimy, wańka wstańka. Tak skrótowo, tak najczęściej widzimy i wspominamy dzieje Izraela, jakby nie zauważając tych wspaniałych okresów, tych cudownych lat, dziesięcioleci nieraz, kiedy Bóg dawał im pokój, kiedy dawał im wytchnienie, kiedy dawał im dobrobyt, kiedy radość była czymś powszechnym, czymś normalnym. Wiemy, że takie lata były. Ale jak oni wykorzystywali te lata? A może bardziej powinniśmy sobie zadać pytanie, jak my wykorzystujemy lata pokoju, radości. Lata, kiedy szukając Pana odnaleźliśmy Go, On dał się odnaleźć. Jest z nami. Czuwa nad nami, daje nam zaopatrzenie, daje nam dach nad głową, daje nam zdrowie. Tyle powodów do radości, tak jak tu przed chwilą modliliśmy się o młodą parę, które, jak to się mówi, mają się ku sobie, o przyszłe małżeństwa, o tych, którzy dzisiaj obchodzą rodziny. Tyle fajnych rzeczy, które wypełniają te lata pokoju. Przeczytajmy sobie ten fragment, który zainspirował mnie do dzisiejszego kazania. To jest druga Księga Kronik, 14 rozdział. I zacznijmy od pierwszego wersetu, bo pominąć to byłoby jakimś takim naprawdę wyrywkowym zwiastowaniem. Asa zaś czynił to, co dobre i słuszne w oczach Pana, jego Boga. Usunął obce ołtarze i świątynki na wzgórzach, potrzaskał słupy i powycinał święte gaje. I nakazał Judejczykom, aby szukali Pana, Boga swoich ojców. Wypełniali zakon i przykazania. Usunął ze wszystkich miast judzkich świątynki na wzgórzach i ołtarze do kadzenia. Pod jego władzą królestwo miało spokój. Następnie pobudował w Judzie twierdzę, gdyż kraju panował spokój, nikt z nim nie prowadził wojny w tych latach, gdyż Pan życzył mu pokoju. Potem rzekł do Judejczyków: rozbudujmy te miasta, otoczmy je murami i basztami, opatrzmy w bramy i zawory, dopóki ziemia jeszcze jest nasza. Ponieważ szukaliśmy Pana, Boga naszego, więc i On poszukał nas i zapewnił nam spokój ze wszystkich stron. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Jak wykorzystujemy czas, kiedy dobrze nam się wiedzie? Czy to jest czas, kiedy stajemy się coraz bardziej letni? Czy to jest czas, kiedy na podsumowanie, którego Bóg mógłby powiedzieć, tak jak to czytał nam pastor Jurek, lecz mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość? Pamiętamy czas naszego nawrócenia. Czas, kiedy Bóg otworzył nam oczy, kiedy ten świat stał się taki piękny, kiedy nagle mogliśmy patrzeć na naszą przeszłość jako coś, co było, odeszło i już nigdy się nie wróci. Kiedy mogliśmy każdym dniem, każdym kolejnym nabożeństwem rozkoszować się. Pamiętam, jak z Ilonką nie mogliśmy się doczekać kolejnego nabożeństwa. Pamiętasz, Ilonka? To nie było tak, no, całe szczęście, teraz tydzień wolny. Ojej, we wtorek, ojej, w piątek. A ogłaszano tydzień postu i modlitwy. Ojej, to już będą i inne dni. Codziennie się spotykamy. To było autentyczne, to nie było religijne, to nie było jakieś takie pozoranstwo. To było coś, co naprawdę trzymało nas przy życiu. I Bóg rzeczywiście obdarzał nas wszystkim, co najlepsze. Tak jak tu czytamy, budowali więc i dobrze im się wiodło. Ale Bóg dał królowi Asie mądrość, o której on tu mówi. I myślę, że właśnie nad tym powinniśmy się szczególnie dzisiaj zastanowić. Czy w takim czasie, kiedy tak dobrze się nam wiedzie, możemy już całkiem zapomnieć o budowaniu naszej wiary, o kształtowaniu, czy jakby można powiedzieć, modelowaniu naszego chrześcijaństwa? Czy możemy sobie już powiedzieć, dobrze jest jak jest, fajnie już ten, gorzej nie będzie, nie przejmujmy się. Wielu by chciało w ten sposób i wielu w ten sposób myśli, że grunt, że jestem już po tej stronie, że wszystko, co straszne już dawno za mną, teraz to już będzie tylko lepiej, lepiej i tylko lepiej. Czy możemy przestać się przejmować tym, jak wyglądają nasze codzienne relacje z Bogiem? Czy nasze modlitwy są jednakowo gorliwe, jak na początku, kiedy jeszcze, prawda, gdzieś tam jedną nogą tkwiliśmy w tym starym bagnie, a drugą chcieliśmy chodzić po twardym gruncie, po świętej ziemi? A jeżeli mamy coś robić, jeżeli ze sobą, jeżeli mamy ten czas dany po to, by nieustannie się przemieniać, by nieustannie doskonalić, by się uświęcać. Czy przypadkiem nie marnujemy tego czasu, czy nie gnuśniejemy, nie letniejemy, nie obojętniemy? No bo wszak tak nam jest dobrze. Czy rzeczywiście wystarczy, że jest jak jest? Nieraz przypominam wam wersety. Ja nimi żyję od dość dawna i one się wypełniają w naszym życiu, w naszej służbie. O tym, jak Bóg obiecuje swojemu ludowi, że będziecie mieszkać w domach, których nie budowaliście, spożywać owoce drzew, których nie sadziliście, i winnic, których nie zakładaliście. To wszystko Bóg nam daje. Z łaski, gratis. My nie mamy w planie budowy kolejnych domów czy rozbudowy naszego imperium. My wiemy dobrze, że to wszystko, co mamy do tej pory, co mieliśmy i co mamy, po prostu takie gotowe. Dostajemy od Boga i że tak dalej będzie w naszym życiu, w naszej służbie. Ale wcale to nie oznacza, że tym, co otrzymujemy od Boga, nie mamy się zajmować. I tak jak nowe życie, które od Niego otrzymałem, nie jest już idealne pod względem, że takie już ma być. To jest bryła do obróbki, to jest jakiś nowy, już nie powiem głaz, ale powiem marmur, w którym Bóg chce wyrzeźbić coś szczególnego, coś niepowtarzalnego, bo każdy z nas jest szczególny i niepowtarzalny. I to, co otrzymujemy od Pana, nad czym nie trudziliśmy do tej pory, nie oznacza, że dalej trudzić się już nie musimy. Jak jest, tak jest. Jak to nie będzie, to będzie inne. A to ja się będę wysilał. Bóg oczekuje takiej staranności. Domy wymagają remontu. Domy wymagają porządku. Wymagają takiej staranności. Sady, winnice wymagają tego ogrodniczego oka i ogrodniczej ręki, by to wszystko funkcjonowało, by owocowało, by nie marniało, by nie gniło, by się nic nie marnowało. To są dary od Pana, nad którymi musimy się pochylać, którymi winniśmy się przejmować. Ba, jest tu coś jeszcze więcej. Asa prowadzi swój lud w kierunku umacniania baszt, murów obronnych, wzmacniania bram i zaborów w tych bramach, dopóki ta ziemia jeszcze jest nasza. Póki mamy pokój, możemy umacniać się również pod względem militarnym, bo atak nastąpi wcześniej czy później. Wielu jest zdumionych, że po tylu latach nagle zostałem zaatakowany. Tak mi dobrze szło się z Panem. Szukałem Go, szukałem Jego oblicza, On dał mi się znaleźć. Ja idę za Nim i tu nagle taki atak. I tu nagle taka niespodziewana niesprawiedliwość. I tu jakiś ucisk. A tu, no skąd się to wzięło? Niektórzy mówią, zgrzeszyłeś, bracie. Ja nie zgrzeszyłem. Wiem, że szedłem tak jak na początku i tam. Diabeł znalazł jakieś dojście, znalazł jakąś lukę prawną, znalazł jakąś sprawę, jak Frankowi znalazł komornik sprzed 11 lat, jakiś tam przejazd. Zdumienią, jak to? Po tylu latach. Diabeł jest pamiętliwy. I zawsze coś na nas wynajdzie. To jest jedna sprawa. Ale druga, jeżeli jesteśmy w takim samozadowoleniu, że grunt, że jestem tak, jak jestem, przedtem paliłem 80, teraz już tylko 20, a już jestem prawie święty. Jeżeli taki chrześcijański liberalizm zaczyna się wkradać w nasze szeregi, wszystko mi wolno, no wprawdzie nie wszystko buduje, ale jak coś się tam trochę zepsuje, to Bozia i tak przyjdzie i naprawi, a to w ogóle to ja mogę sobie tak trochę na luzie, radośnie, przecież nie jestem już satanistą, nie jestem już bezbożnikiem, a nawet się ochrzciłem. Diabeł tylko czeka na taki brak czujności. Wiemy, że na samym początku, kiedy podejmujemy nasze pierwsze chrześcijańskie decyzje, ataki są szczególnie intensywne. Kiedy Nehemiasz razem z braćmi odbudowywali mury Jerozolimy, w jednej ręce trzymali kielnię, a w drugiej ręce trzymali miecz. I tak często wygląda początek naszej chrześcijańskiej drogi. Tylko, że potem odkładamy kielnię, no bo przecież już zbudowane. Odkładamy miecz, bo przecież już wrogowie odeszli i nie atakują. I zaczyna się gnuśność. Takie duchowe lenistwo. Takie duchowe zasypianie. Nic więc dziwnego, że Bóg wtedy przypomina słowa z Księgi Objawienia. Lecz mam ci za złe, że zapomniałeś swoją pierwszą miłość. No dobra, dostaliśmy to, co dostaliśmy od Boga. Mamy coś z tym robić, teraz już wiemy. Słowo jest wyraźne, ponieważ szukaliśmy Pana naszego, więc On poszukał nas, zapewnił nas spokój ze wszystkich stron. Przeto budujmy te miasta, otoczmy je murami i basztami, opatrzmy bramy w zawory, dopóki ziemia jeszcze jest nasza. I tutaj potrzebujemy wzorca, by się nie zatrzymać. No przecież tak jestem lepszy od naszego sąsiada. Tamten to takie rzeczy robi, a my to... Nie? Przecież jestem lepszy od tego czy tamtego, od moich dawnych kumpli. Jaki jest plan działań na ten czas pokoju, na ten czas radości? List do Hebrajczyków, rozdział 12, mówi coś, co nie jest wcale okradaniem nas z radości, spokoju. Rozdział 12, a może też od pierwszego wersetu rozpoczniemy. Pierwszego do ósmego. Przeto i my, mając koło siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł po prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze. Każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karcenie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. To nie jest okradanie z radości. Dzisiaj nasze poranne nabożeństwo zachęciło nas do wielu refleksji. Ale byłem zdumiony, kiedy modląc się przed nabożeństwem, Bóg mi pokazał tą potrzebę oczyszczania serc, pokuty, wypłakania grzechów przed Bogiem, że wtedy dopiero nastąpi prawdziwa radość. Zbysiu, prowadząc nabożeństwo, tak wyraźnie akcentował tą drogę do radości. Mogliśmy zacząć od jakiegoś super mocnego uderzenia muzycznego, mogliśmy rozpocząć od tanecznego korowodu, od klaskania i podskakiwania. Nie ma w tym nic złego, jeżeli to wynika z prawdziwej radości. Ale Bóg nam powiedział, że prawdziwej radości doświadczymy, kiedy oczyścimy przed Nim nasze serca, kiedy wypłaczemy nasze grzechy, kiedy pozwolimy, by On nas kształtował. Przyjdzie ta wolność, przyjdzie ta radość. Ciężary złożone u stóp Jego krzyża sprawiają, że gdy wstajesz, czujesz się wolny, lekki, radosny. To, że te wersety, które mówią o karceniu i napominaniu, nie jest okradaniem nas z radości, ale jest drogą do prawdziwej radości. A ponadto, tak jak mówiłem, jeżeli potrzebujemy wzorca, jakiegoś planu, co mamy robić, czym się mamy zajmować w tych czasach, dopóki ta ziemia jeszcze jest nasza, to Jezus Chrystus, sprawca i dokończyciel naszej wiary, jest idealnym wzorcem, byśmy stawali się do Niego podobni. List do Rzymian 8:29, zaglądnijmy sobie w to miejsce Bożego Słowa. List do Rzymian 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Wracają te wersety do nas. W ubiegłym tygodniu kilkakrotnie sięgałem do tego miejsca Pisma Świętego. I tutaj, i na Koprowej, chyba też tam na Monteruchy, przygotowując Andrzeja do chrztu, również z tego fragmentu Pisma korzystałem. Wracają te wersety, gdyż Bóg dla każdego z nas ma coś niezwykłego. Nigdy nie było tak, żeby tylko co po niektórych wybrał, co po niektórych postanowił używać, a cała reszta to takie, jak to brzydko mówią, mięso armatnie. Dla każdego z nas ma coś niezwykłego. I fakt, że jesteś tutaj, fakt, że zostałeś wyrwany z tego świata, fakt, że Bóg cię właśnie w tym miejscu dzisiaj, o tej godzinie tu przyprowadził i że masz możliwość słuchania tego, a nie innego słowa, jest już dowodem szczególnego wybrania, dowodem tego, że Bóg ma coś dla ciebie szczególnego. Ale czytamy, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. To jest najlepsze z możliwych wykorzystanie czasu pokoju. To jest najlepsze z możliwych wykorzystanie tego czasu dobrobytu, który Bóg nam daje, dopóki ta ziemia jeszcze jest nasza. Przesiedzieć, przedumać, przefilozofować ten czas byłoby czymś karygodnym, ale wszystkim czymś, co sprawi, że przy najbliższym ataku wroga polegniesz zaskoczony i mówisz, jak to? Przecież był wczoraj jeszcze był pokój. A dzisiaj wróg jest tutaj pośród. Przecież wczoraj ta ziemia była moja. A dzisiaj mnie stąd wygonili. Już mówią, że nie ma tu dla mnie miejsca. Jakże to się stało? Mamy skłonności do takiego duchowego lenistwa. Ale pamiętajcie, że pokój i ten dobrobyt i to obfitość zaopatrzenia i to ciepło w tym miejscu i to, że ta przychylność, która gdzieś tam ze strony władz się pojawiła i tak dalej, to jest wszystko na ten czas, dopóki ta ziemia jeszcze jest nasza. I wykorzystajmy ten czas, byśmy się stawali podobni do obrazu Bożego Syna. Wykorzystajmy ten czas, patrząc na sprawcę i dokończyciela wiary. Wiecie, ponieważ uczestniczycie w tym bardziej lub mniej, myślę, że coraz bardziej powiem również o tym, na jakim etapie jest przygotowywanie książki, którą, jak mówiłem, napisałem. Owszem, napisałem. Włożyłem stos napisanych kartek. Pięknie, ładnie zatytułowałem. Ogłosiłem w internecie. Książka czeka już tylko i wyłącznie na pracę redaktorską, na pracę korektorską, na pracę edytorów tekstu i już wszystko jest gotowe. Uczestniczyliście również w wyborze okładki. Aleluja. Wiemy już, która wygrała. Także dlatego też staję z tym przed wami. I wiecie, ja w mojej naiwności, jeśli powiedzieć, to moja pierwsza książka, chciałbym się powiedzieć, mam nadzieję, że nie ostatnia, ale ta druga część nie byłaby tak całkiem z serca. W mojej naiwności myślałem, wystarczy napisać, a resztę fachowcy wezmą w swoje ręce i zrobią to już tak elegancko. Ja bym tylko patrzył, o, jaki duży nakład, o, ile się sprzedało, o, może nawet niektórzy będą chcieli autografy ode mnie. Bardzo. Jestem do usług. Piotrek, szkoda, że go dzisiaj nie ma tutaj wśród nas, kiedy słyszał o moich tam oczekiwaniach. Mówi, Jurek, Bóg mnie tu przysłał, żebym ci pomógł, żebym tutaj, ten tylko mówi, ostrzegam cię, że będzie trudno, że będziemy nieraz toczyć boje. Pot i łzy to normalne, ale po dwóch tygodniach pracy ze mną Jurek mówi, mówiłem to tym, ale ja nie myślałem, że będzie aż tak trudno. Wyobrażałem sobie w mojej naiwności, tak jak mówiłem, że ogłoszę, prawda, na Facebooku, że potrzebuję redaktorów, że w Polsce przecież tylu wspaniałych polonistów, chrześcijan, niektórzy mają tyle wolnego czasu, zgłoszą mi się, bracie, przyślij mi tutaj, prawda, mailem, ja zrobię korekty i tak dalej. Tymczasem cisza, aż mi gdzieś tam zakuło w sercu, no to ci chrześcijanie to tacy nieczuli, tacy leniwi, prawda, zamiast się wziąć do roboty. Ale Bóg mi pokazał, to jest twoja robota, to jest twoje zadanie. To ty masz to wszystko, w tym wszystkim uczestniczyć. Nie zwalać na innych. Bóg pozwolił mi napisać tą książkę. Sam czas pisania to, wiecie, najcudowniejszy czas, jaki można przeżywać. Kiedy żona modliła się, choćby nawet w drugim pokoju, a ja wiedziałem, że piszę rzeczy, które Bóg chce, żebym pisał. Płynęło to z serca. Ciężko mi się było oderwać. Północ czy druga nad ranem, to nie było dla mnie żaden problem. Rano już chciałem siadać i pisać dalej, bo wiedziałem, co dalej i tak dalej. To piękny czas, ale potem przychodzi czas. Gotowe. No to bierzemy się do prawdziwej roboty. I tak jest w tym naszym też chrześcijaństwem. Fascynujący czas nawrócenia się, przyjścia, społeczność, bracie, siostro. Nagle rodzina mi się tak powiększyła. Tutaj wspólnie obchodzimy wesela, urodziny. Ale fajnie, ale cudownie. Ale Bóg mówi, no to teraz zabijamy rękawy i bierzemy się do roboty. Jak powiedziałem, niezbyt ochoczo mówię, że mam nadzieję, że to nie ostatnia książka. Nawet ta drugi projekt dokładki, której nie wybraliśmy, mówiłem jeszcze niedawno, że to będzie tom drugi tej książki. Ale teraz już tak ochoczo nie mówię, bo widzę, ile jest do zrobienia, ile jest do zmienienia, ile jest do jakiegoś takiego ukształtowania. Różnie do tego podchodzą. Dominiczka bardzo delikatne korekty wprowadza. Gdzieś tam na marginesie takie sugeruje, że uważam, że powinno być to tak czy tak sformułowane, że to i to należałoby zmienić, takie ten. Piotrek jest bardziej takim harpaganem, jeżeli o to chodzi. Jak się przy czymś uprze, to choćbym nie wiem jak uskakał do gardła, on nie popuści. A że trafiła kosa na kamień, to on też ma przecież ze mną ciężki orzech do zgryzienia, bo różnie ta nasza korekta wygląda, różnie ta nasza praca się kształtuje. To się Jurek śmieje teraz, ale... No ciężkie ma życie ze mną rzeczywiście. No, sam powiedział, że nie przypuszczał, że aż tak ciężko będzie. Ale wróćmy do tematu kazania. No. Czy decydując się, by zostać chrześcijaninem, spodziewałeś się, że aż tak ciężko będzie? Przedtem było ciężko, ale inaczej. Przedtem to, co można było machnąć ręką, odpuścić, skoczyć do sklepu, wziąć sobie flaszkę, kupić jedną, drugą na rano i powiedzieć, a tym się będę przejmował. Jakoś to przejdzie, przeminie. A teraz trzeba by się zmierzyć z rzeczami, które musimy zmienić w naszym życiu, które nas oddzielają od tego doskonałego wzoru, jakim jest obraz Bożego Syna Jezusa Chrystusa. Patrząc na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, widzimy, jak nam daleko i coś trzeba by z tym zrobić. Ta korekta, praca redakcyjna nad książką, nie jest takim odległym tematem od tematu tego kazania. W drugim liście do Koryntian, 3 rozdział, 3 werset, czytamy: wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Jesteście listem Chrystusowym napisanym przez nasze usługiwanie. Na nas, na pastorach, liderach spoczywa obowiązek, by ten list był w najczystszej, najlepszej, jak tylko potrafimy, formie, by można o nim mówić, że to prawdziwy list Chrystusowy. Nie na zasadzie nawróciłeś się, nawróciłeś, amen, to idź, bracie, błogosławię cię i idziemy szukać następnych. Przez nasze usługiwanie, przez naszą pracę z wami piszemy Chrystusowy list do tego świata. To przez was świat będzie widział Chrystusa. To przez was świat będzie widział to, co Chrystus uczynił i dla was, i dla tych, którzy będą was czytać. Tak jak pragnę, by ta książka była świadectwem o tym, co Bóg uczynił dla mnie, dla was. By ci, którzy czytali, poznawali lepiej Chrystusa, poznawali Boże serce, poznawali, jakie jest Jego serce dla tych pogubionych, dla tych niechcianych, dla tych lekceważonych, dla tych wyszydzanych. By zobaczyli, że jaki jest Bóg. Dlatego też forma tej książki, wszystko co tam jest, wymaga takiej starannej redakcji. Moim pragnieniem, marzeniem od początku jest, by na każdym etapie tej książki pracowali nad nią tylko i wyłącznie chrześcijanie. By nie była ona w żadnym miejscu skażona jakimiś tam światowymi poglądami. A bo my uważamy, że na przykład alkoholizm jest również chorobą, jest grzechem. I to pozostanie w tej książce do samego końca. Ale to już inna sprawa. Drugi do Koryntian, czy dwa, czy trzy, to co czytaliśmy, czy dwa zaczniemy może? Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. To jest odpowiedzialność, by ten list zredagować starannie, z największym jakimś takim sercem do tego wszystkiego podejść. Nie będzie zaskoczeniem dla nikogo, gdy sięgnę teraz do drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, do słynnego 3:16. Niektórzy już, przynajmniej z mojej grupki na dole, powinni na pamięć znać ten werset. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. 3 rozdział i 16 werset. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 3:16-17. Czy potrzeba lepszego korektora? Lepszego redaktora, edytora do listu, którym wy jesteście, jak Boże Słowo. W tym słowie odnajdujemy wszystko, co jest nam potrzebne do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. Znajdujemy wszystko do tego, byśmy byli doskonaleni i coraz bardziej podobni do obrazu Bożego Syna. Co by się stało, gdyby nam dzisiaj zakazano otwierać tutaj Biblii? Gdyby się okazały jakieś przepisy, które powiedzą, w tego typu ośrodkach mówienie o Bogu jest absolutnie zakazane. Biblia jest księgą zakazaną. Nie wolno. Koniec, cześć. Mamy tu psychologiczne podręczniki, mamy tutaj terapeutów, kosmonautów i innych cyrkowców i oni będą teraz wami kierować, oni was nauczą, jak należy dobrze żyć. Nie da się ze złego człowieka uczynić dobrego, nie da się z grzesznika uczynić kogoś bogobojnego, pomijając to, co Chrystus uczynił na Golgocie. Tak jak wam często tutaj opowiadam i akcentuję mocno, gdyby była możliwość zmiany mojego czy waszego życia inną drogą, jak przez Boże Słowo, Chrystus nie musiałby umierać na krzyżu. Jego śmierć byłaby zbyteczna. Czy myślicie, że dobry Bóg Ojciec, widząc inne możliwości, posłałby Syna tak na wszelki wypadek, jako jedną alternatywną drogę, bo niektórzy może będą woleli przez Golgota, a inni będą woleli tą szeroką autostradą? Na początku już mówiłem, że te częste historie zlotów i upadków, chociażby w historii Bożego Ludu, ale też w historii wielu z nas, powodują, że zaczynamy postrzegać drogę za Bogiem jako taką sinusoidę. To tak musi być, bo inaczej się nie da. Kiedyś starsi pamiętają, że skaldowie śpiewali taką piosenkę: nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go. I można by przypuszczać, że czymś takim powinno być chrześcijaństwo. Szukamy Bożego oblicza, znajdujemy, upadamy, to znowu szukamy, znowu znajdujemy, znowu upadamy. Taką anegdotę ktoś kiedyś opowiadał, może ja też wam opowiadałem, o rybakach na łodzi, na jeziorze, który nagle dorwał sztorm, nagle potężne fale, wiatr, załamanie pogody i widzą, że giną. Jest tam ich było trzech i nagle sobie przypomnieli, że jeden to chrześcijanin. Mój typ, ty przecież kiedyś do kościoła chodziłeś, przecież ty się modliłeś. No tak, ale to tak dawno już było i tak dalej. No ale ty wiesz, ale może jeszcze coś pamiętasz, bo i to ten, to pomódl się, bo może nas Bóg tu uratuje w tym wszystkim, bo już innego wyjścia nie ma. I ten się modli. Panie Boże, już 15 lat o nic Cię nie prosiłem. Więc obiecuję Ci, że jak teraz nas uratujesz, to przez następne 15 znowu nie będę zawracał Ci głowy. Minie sztorm, przyjdzie piękna pogoda, poprawią się warunki, może będziemy mieli ten budynek na własność, to może byśmy już zrezygnowali z tych porannych spotkań o 8 rano. A w ogóle to 6 razy w tygodniu spotkania jakieś. Może zrobimy tak. Jedno nabożeństwo w niedzielę, jedno spotkanie w środę. No bo pamiętam, wiele pamiętam tego typu historii, ale ostatnia, z którą tu większość powinna jeszcze pamiętać, bo uczestniczyli się w tym, kiedy 2 lata temu próbowali nas stąd nagle wyrzucić. I zaczęliśmy robić dodatkowe spotkania modlitewne. Wieczorem po 8, kiedy kończyło się jedno, zaczynaliśmy drugie. Kiedy staliśmy w poście i w modlitwie, kiedy Bóg powiedział, jesteście źrenicą mojego oka. Kto was dotyka, tak jakby mojego oka dotykał. Kiedy zaczęło się dziać cuda i znaki dookoła. Kiedy dzwonili, pisali pisma. Minister Sprawiedliwości pisze tutaj do was. Wojewoda dzwoni i pyta się, czy chcecie z nim rozmawiać. Nagle dzieją się rzeczy niezwykłe, wspaniałe. Alleluja, ocaleni jesteśmy. Umowa podpisana. Nigdy tak nie traktowano w żadnym urzędzie, jak gdy pojechałem podpisywać nową umowę. Sekretarka nie wiedziała, którą ręką mi tutaj podawać. Kawę, herbatę, ciasteczka, skórzane fotele, ale to, tamto, wszyscy. A potem dobrze jest. Mamy umowę bez określenia terminu, na czas nieokreślony. Przedłużona umowa z miastem na dotację. Dobra jest. Możemy się nie przejmować. Czas pokoju. Czas spokoju. Dzięki Bogu. Ja powiem, może powinienem więcej, częściej i jeszcze staranniej. Ale wiedziałem, że nie możemy popuścić, że nie możemy zaprzestać tego, cośmy robili wcześniej. Że stawanie w poście i w modlitwie to nie tylko od wielkiego dzwonu, ale cotygodniowa możliwość radzenia sobie z trudnościami. Ile problemów zostało tu rozwiązanych dzięki temu, że stawaliśmy w poście i modlitwie, że nie zaprzestaliśmy wstawiennictwa, że zawsze była choć niewielka gromadka tych, którzy wołali do Pana, szukali Pana, On dał się im znaleźć i dał to, co czytaliśmy też w drugiej księdze Kronik. Budowali więc i dobrze im się wiodło. Bracia, pamiętajcie o tym. Jakkolwiek by się nasze losy potoczyły, gdziekolwiek byśmy zawędrowali, to już wiemy. Tego już nie trzeba. Ilonka nam to przypomniała rano, to co prorok Azariasz powiedział do króla Asy. Słuchajcie, to jest 15 rozdział drugiej księgi Kronik, 2 werset. Wyszedł przeto naprzeciw Asy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso, i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim. A jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć. Lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. To wszystko wiemy. To wszystko już mamy wyklepane i myślę, że w środku nocy o północy cię obudzę, to dobrze wiesz, jakie są konsekwencje, kiedy porzucasz Pana, jakie są konsekwencje, kiedy go szukasz. Ale pamiętajmy o tym, by ten czas darowanego nam przez Boga pokoju, ten czas, dopóki ta ziemia jeszcze jest nasza, wykorzystać dobrze, na budowę, na wzmocnienie, na zbrojenie się, na próby walki wręcz z diabłem, zaufanie Bogu, przeciwstawianie się diabłu, na doświadczanie, nie folgowanie sobie. Niektórzy drugi rok po chrzcie i dalej palą, a przecież tak, no niedługo na pewno przestanę. Ale jak już teraz było tak dobrze, to to się będzie przejmował. Dopóki ta ziemia jest jeszcze nasza, zróbcie z tym coś. Trzeba budować baszty, trzeba budować mury, wzmacniać zawory, bo atak za chwilę nastąpi. I to w najbardziej niespodziewany sposób, w najbardziej niespodziewany chwili. My wiemy, że niespodziewanie cudownie przyjdzie po nas Pan. Ale zanim przyjdzie, nastąpi atak. I trudne chwile. Obyśmy byli gotowi. Dla mnie cudowną kto nie był na piątkowym, wielkopiątkowym nabożeństwie, nie słyszał świadectwa, które siostra Beata Bednarz przekazała o tej niewidomej pisarce, która napisała tyle przepięknych pieśni dla Pana. Kiedy była na studiach na kampusie, zapanowała tam epidemia cholery. Ona została z tej epidemii uratowana. Setki jej przyjaciół pomarło. I jej wdzięcznością, że wdzięczność dla Boga wyraziła w takich słowach, że Boże, dzięki Ci, że mnie ocaliłeś, bo nie byłam jeszcze gotowa na spotkanie z Tobą. Niech ten czas pokoju, dobrobytu, czas obfitości Bożych błogosławieństw, czas, kiedy nam się tak dobrze wiedzie, będzie dla przez każdego z nas wykorzystany też na to, by być gotowym na spotkanie z Panem, by nie zaprzepaścić tych lat, tych możliwości. Mamy patrzeć na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Mamy wzorzec, jakim jest obraz Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Mamy czas ku temu stosowny. Możesz chodzić z Biblią pod pachą i nikt za tobą kamieniami z tego powodu nie ciska. Nawet to, choć już coraz bliżej naszych granic, mordują, rozstrzeliwują, zakazują, to jest tuż, tuż. Ale dopóki ta ziemia jest nasza, budujmy się nawzajem na obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Umacniajmy się nawzajem. Ostrzegajmy, napominajmy. Dla pastorów, dla liderów to, co czytaliśmy. Karcz, napominaj, strofuj, jak na Ojca przystało. Bo takie wykorzystanie tych lat zaowocuje zwycięstwem. Kiedy przyjdzie Pan, będziemy gotowi. Co się stanie z tym światem, to wiemy. Ale dopóki ta ziemia jeszcze jest nasza, pilnuj tego, co masz. Nie daj się okraść tego, nie daj się zwieść, nie daj się wysłać na wczasy do Egiptu, a potem wrócę, to się zajmę resztą. Że wrócisz i zostaniesz tu już, nic tu już nie zostaniesz. Kościół zostanie pochwycony, Duch Święty zabrany, a ty zostaniesz na środku pogorzeliska. Jezu, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy jesteś ci gotowy na spotkanie z Panem? 99%, a może i 100 z nas odpowie, nie, jeszcze nie dzisiaj. No to na co czekamy? Na co czekamy? Jak spędziłeś dzisiejszy dzień Pański? Jak spędzisz jutrzejszy dzień? Powiesz, do zobaczenia za tydzień? A może następnej niedzieli już nie będzie? Dopóki ta ziemia jest nasza, nie marnujmy ani sekundy. Budujmy wzajemne relacje. Załatwiajmy stare, zaległe sprawy. Jeżeli jeszcze masz jakiekolwiek nieprzebaczenie, to chciałbym się powiedzieć, niech słońce nie zajdzie nad tym twoim gniewem. Niech słońce nie zajdzie, nie odkładaj tego. Bo nawet jutra już może nie być. Dopóki ta ziemia jeszcze jest nasza, szukaj Pana. Rób wszystko, by być podobnym do obrazu Jego Syna. On ci pomoże, bo On jest i sprawcą, i dokończycielem tego, co robimy. Sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I niech nam dobry Bóg w tym dopomoże. Amen.
Amen.